Ty jesteś największy i najwspanialszy, Panie, Ciebie czcimy dzisiaj. Panie, nie wszystko w Tobie odkryliśmy, ale każdego dnia wzrastamy w Ciebie, który jesteś głową. Każdego dnia poznajemy Twoją miłość do nas, Panie, w taką szczególną, dobrą i pełną mocy, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty przemieniasz nas z niewiary w wiarę. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam jasne spojrzenie i jasne oblicze. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy upodabniać się do Ciebie i że dzisiaj przychodzisz, żeby błogosławić, żeby napełniać i żeby radować nasze serca. Oto dzisiaj chcemy powiedzieć, Panie, nie ma niemożliwego w Jezusie Chrystusie. Oto dzisiaj chcemy powiedzieć, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Oto dzisiaj, Panie, chcemy być pobudzeni przez Ciebie i chcemy wzrosnąć i chcemy, Panie, wydać owoc. Tak, Panie, bo Ty powiedziałeś, że po owocach nas poznawać będą. Dobry Ojcze, dopomóż nam wydać dobry owoc. Dopomóż niedowiarstwu naszemu i spraw, żebyśmy wyszli stąd pełni wiary i pełni zbudowania. W imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj będziemy czytać Słowo Boże z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 14, pierwszych 13 wersetów. I będziemy mówić dzisiaj o, w zasadzie o dwóch ludziach, chociaż tak naprawdę to o jednym, ale będzie nam chodziło o pewne, o pewien mechanizm działania, o tak to powiem. Czytamy Słowo Boże. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie, i rzekł sługom swoim, to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swojej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król ze względu na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddali się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. Jak pamiętamy, Jan Chrzciciel przyszedł, żeby przygotować, miał ważną misję. Przyszedł, żeby przygotować drogę dla Pana Jezusa. Powiedział, prorokowano o mnie, że każda góra będzie zniesiona, każda dolina wyniesiona, żebym wyrównał drogę. Ale robił to w sposób dziwny. Przeczytajmy może z Mateusza 3:1-10. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich, za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Jak widzimy, Jan wcale nie mówił delikatnie. Prowokował ludzi, albo moglibyśmy powiedzieć, pobudzał ich czasami do gniewu. na pewno do tego, żeby się zastanowili nad swoim życiem. Nie był delikatny w obejściu, nie był delikatny w słowach. Zaczął swoje kazanie od tego, upamiętajcie się, nie lubimy takich rzeczy, prawda? Psycholodzy uczą nas, żebyśmy najpierw powiedzieli coś miłego, zanim powiemy coś nagannego, bo wtedy to jest lepiej przyjmowane i nie ma takiego, takiej zadry albo takiego konfliktu. Jan natomiast przechodził od razu do rzeczy. Mówił proste kazania, proste słowa, krótko, zwięźle. Mówił na przykład do żołnierzy, nie pobierajcie nic więcej niż żołd, nie wymuszajcie nic na nikim. Krótkie odpowiedzi, ale tyle w nich było treści. Może one nie były piękne i przyjemne, ale były prawdziwe. Ale kiedy zobaczył przywódców Izraela, którzy przychodzili ochrzcić się, faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie, powiedział do nich: plemię żmijowe. Wiecie, któż by się nie obraził, prawda? Plemię żmijowe. Któż was ostrzegł? Dlaczego przyszliście? I ja myślę, że Jan miał wielu wrogów. Wprawdzie wielu przychodziło się dać ochrzcić, ale zawsze są tacy, którzy nie chcą pokutować. Albo mówią, wymusił to na nas. Więc miał wielu wrogów. Jednym z wrogów Jana był Herod. Herod był jednym z czterech, tetrarcha, królestwo po Herodzie Wielkim, który wybił dzieci w Betlejem i okolicy. Miał czterech następców, królestwo zostało podzielone na cztery części. I Herod, Antypas, bo o nim mowa, był tetrarchą, czyli zawiadywał 1/4 terytorium Izraela. Miał władzę, nazywano go królem. Ale zrobił grzech. Ten, który stanął na czele Izraela, wziął sobie żonę brata swojego, Filipa, i był z nią, była jego żoną. I przyszedł do niego Jan Chrzciciel i powiedział, nie wolno ci tego robić. Nieważne, kim jesteś, nieważne, jaką funkcję pełnisz, nieważne, ile żołnierzy za tobą stoi, nie wolno ci tego robić, bo to jest grzech. Ale wiecie, Herodowi się to nie podobało. Przypuszczam, że to nie był jeden raz, kiedy Herod usłyszał takie słowa, ponieważ i Herod, i Herodiada, żona Filipa, a później już Heroda Antypasa, bardzo byli zagniewani na Jana Chrzciciela. Bardzo. Słowo Boże mówi, że chcieli go i ona, i on zabić, zgładzić, zetrzeć na proch, żeby już nie było głosu sumienia, który będzie im pokazywał ich grzech. Ale Jan wiedział, wiecie, Jan to nie był człowiek ułomny na umyśle. On wiedział, co w trawie piszczy, on wiedział, co się szykuje. Ale nie ustępował, ponieważ wiedział, że po to został posłany, aby głosić prawdę. Czy to się komu podobać będzie, czy nie, aby głosić prawdę. Od samego początku już był inny. Był na pustyni, był dziwnie odziany, dziwnie się odżywiał. Od początku odstawał od innych, pod każdym względem. I powiedział, nie ustąpię. Herodzie, grzech jest grzechem. Źle robisz, to się nie godzi. W narodzie Bożym tak być nie powinno. Bo przykład idzie z góry. Jeżeli jest zły, wszyscy będą tak czynić tak samo. Pamiętacie synów Helego. Oni cudzołożyli. Właśnie niedawno słuchałem sobie kazanie brata Wojtka o Helim i o jego synach. Już dawne kazanie, ale z chęcią je wysłuchałem. Więc Heli z synami, czy może synowie Helego grzeszyli? I Słowo Boże mówi, i cały naród przestał składać ofiary. Bo powiedzieli, jeżeli tak się podchodzi do ofiar, jeżeli to nie jest ważne, jeżeli nie przestrzega się zakonu Bożego, dlatego musieli zginąć. Więc Herod postanowił coś zrobić. Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czytaliśmy tutaj, albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany, wtrącił do więzienia dla Herodiany żony Filipa, brata swego, bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć i chciał go zabić. Kropka. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. Herod był wściekły. Powiedział, zamknę Jana Chrzciciela, nie będzie mi tu robił obciachu przed wszystkimi. Ale to była jedna pieczęć. Druga pieczęć to było to, że przecież faryzeusze i saduceusze, nazwani plemionami żmijowymi, byli na Jana dogłębnie obrażeni. Więc zyskał ich sympatię, więziąc Jana. Dlaczego Herod od razu Jana nie zabił? I chciałbym, teraz będę mówił o pewnych rzeczach, i chciałbym, żebyście umieli to przełożyć na normalne życie nasze. Bo tak się dzieje często w Romach, tak się dzieje między nami, w różnych miejscach się tak dzieje. To są pewne zasady, które funkcjonują i chciałbym, żebyśmy odczytali te zasady, byśmy nie popełniali błędów. Dlaczego Herod nie zabił więc Jana Chrzciciela od razu? No bo bał się ludu, tak jest tu wyjaśnione, prawda? Bał się ludu, bo lud miał Jana za proroka. A gdyby tknął Jana głębiej, to wtedy miałby rozruchy. A on nie chciał rozruchów. Który władca chce rozruchy? Pamiętamy rozruchy w Polsce 70. lata, 80. lata, prawda? Słyszeliśmy o strajku pielęgniarek, o innych rzeczach, jak górnicy jechali do Warszawy z nakrętkami takimi dużymi, metalowymi do Warszawy. Pamiętam, nie chcemy tego, prawda? I Herod tego też nie chciał. Więc wymyślił metodę. Metodę diabelską. Jak to funkcjonuje? A funkcjonuje to tak. Zamknę Jana, co spowoduje, że go oddzielę od ludzi. Kto chodzi do więzienia? Gdyby kogoś z nas zamknięto do więzienia, ilu ludzi by szło na odwiedziny? No z początku pewnie prawie wszyscy. Zależy od tego, kto jaką funkcję by pełnił, jak bardzo byśmy go lubili. Ale po 2 latach, gdyby tam siedział w więzieniu, ilu ludzi by chodziło ciągle? Ci, co chodzą, pastorzy chodzą do więzienia, to wiedzą, ilu odwiedza tych, którzy długo siedzą. Z początku tak, ale później gdzieś tak miłość się rozwiewa i więzy stają się słabsze. I nie ma potrzeby, bo przecież mamy swoje życie, nie możemy ciągle przecież odwiedzać. Jak ktoś leży w szpitalu 1 tydzień, to codziennie go odwiedzają, ale jak już leży dłużej, no to też to różnie bywa, bo mają swoje życie. Więc kiedy Jan został zamknięty do więzienia, to tak naprawdę nie chodziło o to, żeby na niego kajdany nałożyć, wiecie, żeby go dręczyć w tym więzieniu. Chodziło o to, żeby go odłączyć od ludzi, którzy go szanowali, którzy go lubili. Bo ludzie mają taką naturę, że potrafią zapomnieć. Potrafią zapomnieć. Z początku się burzą, protestują, ale później przywykają. Po drugie, kiedy człowiek jest oddzielony, mając misję do spełnienia, traci wiarę w swoje możliwości. Bo przecież zamknijcie się w 4 ścianach. Człowiek, który jest aktywny, który wykonuje normalne funkcje, jak go się zamknie, to może się klaustrofobii nabawić, to po pierwsze, a po drugie może niestety zrezygnować ze swojego namaszczenia, ze swojej misji, ze swojego posłannictwa. Czytamy w Łukasza 7:20-23. A gdy ci mężowie przybyli do Niego, do Pana Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wiele od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Popatrzcie, Jan Chrzciciel, który kiedy zobaczył tylko Jezusa, z daleka go zobaczył, kiedy chrzcił ludzi nad Jordanem, to wiecie co powiedział? Odwrócił się i powiedział: oto Baranek Boży, tak? Pamiętacie? Który gładzi grzechy świata. Jemu nie jestem godzien i że myka u sandałów rozwiązać. Rozpoznał go natychmiast. Ale kiedy siedział w więzieniu, zwątpił. Pomyślał sobie tak: mam pewne zadanie, które zlecił mi Bóg.
Przyszedłem, głosiłem słowo, ale teraz siedzę w więzieniu. Nie wiem, czy moja misja dobiegła końca. A może to nie jest ten? Więc wysyła swoich uczniów z zapytaniem, czy jesteś na pewno tym, który miał przyjść? Czy też może mam się gorąco modlić, żeby mury więzienia padły, albo żeby anioł przyszedł i mnie wyprowadził, tak jak Piotra, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich wyprowadził? Jezus mówi, tak, to ja w ten sposób, mniej więcej. Bo w tym czasie wiele cudów się dokonało. Idźcie, powiedzcie Janowi. Ale dalej Jezus powiada tak. Powiadam wam, 28 werset tego samego 7 rozdziału. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to słyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Czyli Jezus wydał świadectwo Janie, był bardzo z nim związany, zresztą byli kuzynami według ciała. Drodzy, ale przeczytajmy jeszcze z Marka ten pierwszy tekst, ale w troszkę innym wydaniu. Marek 6, 17 do 23. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę, bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei, a gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o cokolwiek chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. Widzicie, jaka jest różnica? Nie ma żadnej prawie. Są wydarzenia z różnego czasu podane. Pierwszy tekst mówił z Ewangelii Mateusza, że Herod nienawidził Jana i chciał go zabić, tak? I dlatego go zamknął. Chciał odczekać jakiś czas i później z Janem zrobić porządek, czyli go zabić, zlikwidować, unicestwić, żeby Jan jemu nie mówił o grzechu, a także już nikomu więcej, żeby był bezpieczny, żeby poza tym ludzie nie byli obrażeni, a poza tym chciał zjednać sobie sympatię faryzeuszy i sadyceuszy. Ale kiedy Jan już był w więzieniu, czyli był oddzielony od innych ludzi, czasami przychodzili go odwiedzać, w momencie odwiedzin jego uczniowie, to jednak Herod spotykał się z Janem. Nie wiemy, czy go wzywał do siebie, czy chodził do Jana. Nie wiem, jak to było, ale spotykał się z nim. I Jan z Herodem rozmawiał, mówiąc mu Boże prawdy. I Herod zobaczył, że to mąż święty. Że to prorok. Zobaczył, że jest nad nim namaszczenie, że to posłaniec Boży. Lubił go słuchać, chociaż czuł się zakłopotany. Powstała relacja między Herodem a Janem. Ale Herod nie był dobrym człowiekiem. Bo kiedy powstaje relacja między dwojgiem ludzi, właściwa, dobra relacja, to Herod wiedział, że niesłusznie Jana uwięził, prawda? Wiedział, że Jan ma rację. To skoro już rozpoznał w nim namaszczonego, skoro rozpoznał, że to mąż sprawiedliwy i święty, to powinien go wypuścić z więzienia. Ale on go z więzienia nie wypuścił. Dalej go izolował. Dalej go izolował. Wiecie, jak ktoś siedzi w więzieniu, co się robi? Nawet jeżeli kiedyś taki film oglądałem, na faktach oparty, kiedy zamknięto ojca w więzieniu, był posądzony o morderstwo i jego dzieci znały przecież, znają swojego ojca, wiedziały, jaki jest. Ale kiedy już sprawa się przeciągała i siedział ponad rok w więzieniu. Jego starszy, 17-letni syn, przyszedł do mamy i powiedział: mamo, ja myślę, że on to zrobił. Ja myślę, że za darmo by go nie zamknęli. Własny syn zwątpił swego ojca, który był niewinny. Później się to okazało, że był niewinny. Drodzy, więc można mówić o człowieku źle, o Janie na przykład w tym przypadku, a on się nie ma prawa bronić, nie ma możliwości się bronić. Nawet do niego pewne rzeczy się nie docierają, dlatego że one się dzieją zakulisowo. Ten siedzi w więzieniu, a o nich nie mówi. Czy Herod nie powinien się nad Janem, za Janem wstawić, skoro już miał dobre relacje z nim? Herod tego nie robił. Wiecie, co myślał? To tak myśli pokręcony człowiek. Będę go w więzieniu ochraniał, czyli może nie pozwolę go zakuwać w dyby, a może nie pozwolę go tam bić, może lepsze jedzenie dostawał. Nie pozwalał Herodiadzie, żeby do niego przyszła, bo Herodiada była na niego cięta i pewnie go i słownie obrażała i jakoś inaczej, więc chronił Jana. Ale taki wymowny tekst jest tutaj. 21 werset 6 rozdziału Marka mówi: i nastał stosowny dzień. Do czego był ten dzień stosowny? Wiecie? Kto ten dzień wymyślił? Kto ten dzień zaplanował? Na pewno nie Herod. Herod był bezpieczny. Chroni Jana Chrzciciela. Ale wiecie? Czasami pewne rzeczy wymykają się spod naszej kontroli, tak? Dlatego Bóg mówi, że mamy mądrość, z której powinniśmy korzystać. Ale niektórzy ludzie nie korzystają. Myślą, że mogą panować nad wszystkim. Nie można panować nad wszystkim. Herod myślał: Janowi się nic nie stanie, no bo przecież ja go chronię. Ale przyszła piękna, giętka, urocza, dobrze tańcząca córka Herodiady. Pięknie zatańczyła i Herod mówi coś, czego cofnąć już nie może. Wobec współbiesiadników, król czy namiestnik, czy książę, raczej tak byśmy go mogli nazwać lepiej, mówi obietnicę. Mówi: dam ci cokolwiek chcesz, aż do połowy królestwa. Cokolwiek, aż do połowy królestwa. A ona mówi: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Tego się nie spodziewał. Myślał, że zażąda, nie wiadomo, może jakiejś sławy, może wycieczki zagranicznej, cokolwiek. Mogła wiele rzeczy zażądać, prawda? Może co miesiąc nowa sukienka, albo korweta jakaś, albo cokolwiek. Ale ona nic z tych rzeczy nie poprosiła. Diabeł wiedział, gdzie uderzyć. Przynieś mi na misie głowę Jana Chrzciciela. I Herod nie chciał się ośmieszyć. Herod nie chciał wyjść na kłamcę i na głupka. Z ciężkim sercem. Wcale nie był z tego szczęśliwy ani zadowolony. Wiecie? Jan nie zginął dlatego, że Herod go nienawidził już w tym momencie. Herod płakał, kiedy Jan zabijany był. Ale to Herod wydał decyzję. To Herod do tego doprowadził. To Herod unicestwił Jana. Na szczęście wiecie, jak to się dzieje w Bożym Królestwie. Jan spełnił już swoją misję. Zresztą sam w pewnym miejscu gdzieś powiada: mnie musi ubywać, a Jezus musi stawać się większy, bo ja właśnie na to przyszedłem. Więc na szczęście się tak stało, bo Bóg nad wszystkim czuwa, ale czy Jan musiał tak umierać? Nie musiał. Spowodował to Herod. Drodzy, co znaczą w rodzinach ciche dni? Czy to nie jest alienacja? Czy to nie jest zamknięcie kogoś, tak jak Jana, w więzieniu? Czy to nie jest separacja? Czy to nie powoduje takich samych rzeczy, co tam? Poniżyć kogoś. Czy chrześcijanie nie mają cichych dni? Czy w rodzinach chrześcijańskich rozbrzmiewa tylko głos chwały? Czy też czasami jest cisza, aż w uszach dudni, taka cisza? Czy czasami nie karzamy naszych dzieci, każąc im iść do pokoju i później tydzień się z nimi nie rozmawia? Dostają jeść, są wyprawiani do szkoły i się z nimi nie rozmawia dla ukarania? Czasami tak ludzie robią. Co to robi? To tylko niszczy. Bo Biblia mówi, żebyśmy mówili prawdę, tak? Ale żeśmy mówili. Biblia mówi, rozmawiajcie ze sobą przez... Przez co mamy rozmawiać? List do Efezjan. Przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, tak? Nie milczeć każe nam, tylko rozmawiać. I tak myślimy, czytamy historię o Janie Chrzcicielu i o Herodzie i myślimy, wstrętny Herod. Ale często sami stajemy w tym miejscu. W miejscu Heroda. Alienujemy innych. Cierpią rodziny. Płaczą dzieci. Ponieważ ktoś myśli, że to metoda. A metoda to jest pokuta. To jest relacja. To jest uniżenie. Nie alienacja. Alienacja zawsze jest zła. Chyba, że Bóg oddziela do jakiegoś dzieła, tak jak Jana Chrzciciela na pustynię najpierw, żeby tam nabył szlifów, nauczył się słuchać Boga, ale później już go przecież nie oddzielał. Później już Jan był w społeczeństwie ze swoimi uczniami. Drodzy, ile razy rodziny chrześcijańskie w kościele nie chcą ze sobą mieć nic wspólnego? Ile razy jest tak, że niby nie ma otwartego konfliktu, ale mówi się, jedna rodzina mówi o drugiej rodzinie negatywne rzeczy. Albo o ludziach konkretnych. I co to robi? To robi niedobrą robotę. Bo wiecie, jak to mówią w świecie, ściany mają uszy, tak? Czyli to, że to się dzieje czasami w zamkniętym środowisku, nie znaczy, że ludzie postronni nie wiedzą, bo wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi. Jaki owoc wydajemy wtedy? Czy nie jesteśmy na miejscu Heroda? Czy jest to właściwe, czy niewłaściwe? Jesteśmy różni. Ale przecież ta różnorodność nas, to, że my jesteśmy różnorodni, powoduje, że Kościół jest ciekawym miejscem, prawda? Że każdy do niego może przyjść. I ten, który mało mówi, i ten, który dużo mówi, i ten, który śpiewa, i ten, który buczy. Prawda? Każdy może przyjść, bo nie tylko ja buczę, inni jeszcze też buczą. Dobrze, że ci, co tu stoją, nie buczą, tylko ładnie śpiewają. Ale każdy może przyjść, ja się czuję swobodnie. Ponieważ wiem, że w tym kościele mogę sobie buczeć, prawda? Bóg nie obdarował mi pięknym głosem. Ale każdy może przyjść, prawda? I ten, kto ma ładny nos, i ten, kto ma ból wiasty, i ten, który ma wszystkie nogi równe, albo ten, który ma jedną krótszą. Każdy może przyjść, prawda? Bo jesteśmy różnorodni. Jeden łapie w lot, drugi musi pomyśleć, ale przez to zatrzymuje tych szybkich. Nie jest dobra alienacja. Wiecie, apostoł Paweł napisał w pewnym miejscu, nasze zdanie jest, ja parafrazuję, Filipian 3 rozdział, któryś tam werset chciałbym znaleźć, 16 chyba, mówi, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, ale jeżeli wy o czymś inaczej myślicie, to niech będzie przeklęty każdy, kto tak myśli, nie? Nie. To Bóg mu jeszcze to objawi. No, jeden się rozwija szybciej, drugi wolniej, prawda? Jeden ma wiary tyle, a drugi ma tyle. Nie znaczy, że jest gorszy. Bo każdy z nas musi wzrastać, aż dojdziemy do jakiegoś poziomu. Drodzy, czy to jest powód, żeby się śmiać, że ktoś ma mniejszą wiarę? Albo że modli się tyle i nie uzyskuje? Kto by nie chciał uzyskać? Powiedzcie, kto się modli z zamiarem, żeby nie dostać od Boga? Kto się modli? Znajdźcie mi takiego. Wiecie? To dlaczego mamy się z niego śmiać? Może ma mniejszą wiarę, ale po to ma braci i siostry, żeby go wspierali w jego niemocach, w jego słabości. Jedni drugich brzemiona noście, a nie śmiejcie się, prawda? Prawda? Bo Herod właśnie tak postępował. I Herod doprowadził Jana do śmierci. Wiecie, nie zamierzał. Z początku zamierzał, później sobie odpuścił i już nie zamierzał, ale to się stało. Wiecie dlaczego? Bo Herod pewnych rzeczy nie przewidział. Nie zrozumiał, że w pewnym momencie trzeba po prostu przyznać się do błędu i w pewnym momencie, niezależnie co ludzie powiedzą, trzeba powiedzieć, pokutuję z tego. Wypuszczę Jana Chrzciciela z więzienia, bo to jest święty, sprawiedliwy człowiek. Bo kiedy on mówi, to mówi prawdę. Może dziwnie to brzmi, albo może szorstko to brzmi, ale on mówi prawdę. I w jego sercu nie ma nienawiści, kiedy mówi rzeczy trudne, rozumiecie? Bo czasami można mówić łagodnie, ale mieć nienawiść w sercu. Ale Jan nie mówił z nienawiścią. Jan mówił ku dobremu, żeby się upamiętali, żeby kiedy przyjdzie Pan Jezus, byli gotowi Mu w pełni zaufać i przyjąć Go do swego serca i być zbawionymi na wieki wieków. Rozumiecie? To była intencja Jana. Nie było intencją Jana, żeby kogokolwiek niepotrzebnie zranić. Bo Jan był sprawiedliwym człowiekiem. Jan znał swojego Boga. Drodzy, może dzisiaj masz jakiś konflikt. Czas otworzyć więzienie. Czas otworzyć swoje serce. Powiedzieć, Boże, wypuszczam tą osobę. Błogosławię tej osobie. Może zalała mi sadła za skórę. Błogosławię tą rodzinę. Błogosławię tą grupę osób. O cokolwiek chodzi, komukolwiek chodzi. Wiecie, to jest czas uwolnienia. Bo Pan Jezus przyszedł, żeby ogłosić miłościwy rok Pański, żeby wypuścić więźniów na wolność. Tak? Kochani, i do tego samego jesteśmy powołani my. Mówisz, nic się takiego nie dzieje. Tak w zasadzie to już jest okej. Mówisz, jak Herod mówił. Wystarczy, że go będę tylko chronił teraz, ale w więzieniu będę go trzymał. Wiecie? Diabeł jest podstępny. Bo nadejdzie stosowny dzień. I co zrobisz w stosownym dniu? Ogłosisz wyrok, jak Herod ogłosił? Jak się zachowasz? Kiedy sprawy zajdą za daleko? Kiedy nie będzie można, jak to mówią, zawrócić Wisły kijem? Tak? Co zrobisz wtedy? Będziesz płakał i Panie, nie chciałem? A gdzie Twój rozum był? I gdzie Twoje serce było? Jak słuchałeś Ducha Świętego? Zanim się to stało. Czy myślicie, że Bóg nie pracował nad Herodem? Czy Bóg nie dawał mu do serca? Przecież kiedy Jezus był pojmany, to żona Poncjusza Piłata przyszła do Niego i powiedziała, miałam w nocy sen, tak? Wypuść tego sprawiedliwego. Bo wiele przeżyłam w nocy. I Bóg mi pokazał, że to jest sprawiedliwy człowiek, że nie ma na nim żadnej zmazy, wypuść go. Czy Bóg nie pracował nad Piłatem? Pracował, prawda? I myślicie, że w tym przypadku Bóg nie pracował nad Herodem? Pracował. Tylko Herod był zbyt pewny siebie. Czuwam nad wszystkim. Nic się nie wymknie mi spod kontroli. Jestem super człowiek. Nie? Ale myślę, że do końca Herod nie wierzył Janowi. Przeczytajmy może Łukasz 16:31. To znane miejsce. Pan Jezus mówi tam przy powieści o Łazarzu i o bogaczu takie słowa. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Tak? Herod do końca nie uwierzył. Myślę, że wiele razy czytamy Biblię i nie do końca wierzymy wszystko, co tam jest napisane. Umiemy wziąć rzeczy właściwe dla nas albo przyjazne dla nas, ale jeżeli coś nas to kosztuje, żeby zastosować to słowo, tak odkładamy je na później, nie do końca chcemy być posłuszni. Czasami za bardzo dbamy o swoje ego. Za bardzo dbamy czasami o swoje ego. Kiedy Herod, bo to jest tylko początek, czyli wierzchołek góry lodowej. Bo kiedy Herod nie ugiął się i wprawdzie żałował, że Jan musiał być ścięty, i sam wydał na to wyrok, bo był niejako pod ścianą, to zobaczył, że nie przyszedł anioł z mieczem, nie ściął mu głowy za to, że nie wystąpiła żadna choroba w jego ciele. Miał sukces, ciągle był Herodem. Nic złego się nie działo, przynajmniej zewnętrznie. Więc czytajmy Łukasz 23, 7-11. Piłat, bo o nim mowa, a dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go, czyli Jezusa, do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłani, uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił i kazał przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Wiecie, co zrobił z Jezusem? To już był ktoś wyżej stojący niż Jan Chrzciciel. Kiedy wtedy nie pokutował, zatwardził swoje serce, kiedy doprowadził Jana do śmierci, to szedł już później tylko dalej w zło. Nie ku dobremu, tylko ku złemu. Wyszydził, wydrwił, sponiewierał Jezusa Chrystusa. Chociaż sam zaświadcza tutaj, że słyszał o nim, o dziełach, które czyni. I wiecie, traktował Jezusa jak sztukmistrza. Przecież nie widziałem. Może bym się zmienił, może bym inaczej go potraktował, gdyby zrobił jakiś cud. Nie zrobiłby nic. Bo choćby kto z umarłych powstał, jeżeli nie wierzą wcześniej, a priori, pismom i prorokom, nie uwierzą nawet, jakby kto z umarłych powstał. Zresztą później mamy przykład przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, prawda? Nie uwierzyli. Raczej wypłacili kasę żołnierzom, kłamcie, a my was ochronimy, a tu macie wynagrodzenie za swoje kłamstwo. Nie uwierzyli. Więc drodzy, Herod nabierał coraz większej pewności, że nic mu się nie stanie, że nad wszystkim panuje i że nawet Boga może oszukać. Był władcą narodu izraelskiego. I takie rzeczy myślał, czy on w ogóle znał Biblię? Chyba znał, tylko sobie nic z tego nie robił. Do czego to doprowadziło, drodzy? Zrobił Jan Herod później jeszcze jedną rzecz. Sobie tego nie wynotowałem, więc w Dziejach Apostolskich pewnie koło 11 rozdziału, to jeszcze 12 rozdział może wcześniej. 12 rozdział. Wziął i ściął Jakuba, brata Janowego. Pamiętacie? I zobaczył, że się to podobało ludziom. Postanowił więc uwięzić Piotra i uwięził Piotra, ale anioł wyprowadził Piotra z więzienia. Otworzyły się drzwi, anioł wyprowadził Piotra z więzienia. 19 werset 12 rozdziału mówi tak. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał, a miał on zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego. I zjednawszy sobie Blasta, podkumorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich potrzebował żywności z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie w obecności ludu i wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał, Boży to głos, nieludzki. Słuchajcie, jak wielce go wynieśli. Boży to głos, halleluja, to już nie człowiek, on już tak się rozwinął. Tak go postrzegali. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo, wiecie? Gnił po kolei, robaki go toczyły, mięsień za mięśniem, tkanka za tkanką. Stoczony przez robactwo wyzionął ducha, a Słowo Boże, któremu tak bardzo przeszkadzał, Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Halleluja! Wiecie, drodzy, chcę wam powiedzieć tak. Bóg ma dla nas same dobre rzeczy. Prawda? Wierzymy w to? Same dobre rzeczy. Więc nie pakujmy się sami w rzeczy złe. Gdyż jeżeli nie upamiętamy się w rzeczach drobnych, jeżeli dzisiaj nie wypuścimy braci, sióstr z naszych serc, z niewoli, niechęci, oskarżenia, alienacji, cokolwiek to jest, czegokolwiek to dotyczy. Chyba mówiłem wam o tym, jak Graham Cook, on napisał książkę Obdarowanie prorocze, albo Wzrastanie w darach proroczych, jakoś tak? Słyszałem jego wykładów, on miał wykłady w Kanaanie, we Wrocławiu. I on mówi tak. Nagle zamknęło się nade mną niebo. I przychodzi ktoś ze słowem proroczym do niego i mówi tak. Bracie drogi, w niebie, Bóg mi mówi, że w niebie jest dla ciebie tak wspaniałe błogosławieństwo, że to przekracza twoje zrozumienie. I on mówi, no to halleluja, no to właśnie tego potrzebuję, bo niebo jest zamknięte. Za jakiś miesiąc przychodzi drugi, mówi mu to samo. Mówi, o tak, no każde proroctwo musi się opierać na dwóch albo trzech świadkach, więc mamy potwierdzenie. A później był trzeci, czwarty, ósmy i kiedy już był dziewiąty, on mówi do swojej żony, zabierz go, bo go zabije. Ja już chcę tego błogosławieństwa na ziemi. Ciągle mi prorokują, że ona jest w niebie, ja chcę na ziemi. A jego żona mówi tak, Graham, człowieku, ty jesteś kaznodzieją tyle lat, a nie przyszło ci do głowy zapytać Boga, dlaczego mówi ci już dziewiąty raz to samo? No jakiś jest powód tego, to samo. I on mówi, po co Bóg dawał nam żony? Żeśmy się później źle czuli. Więc poszedł do pokoju i zapytał się Boga, Boże, dlaczego mi mówisz to 9 razy? A Bóg mówi, no wreszcie się zapytałeś. Jedź i przeproś swojego byłego szefa, bo powiedziałeś mu rzeczy niewłaściwe. A on mówi, panie, to było 15 lat temu. Teraz jestem na pensji kościelnej, więc 15 lat temu, a poza tym sobie zasłużył na to. Pan mówi, moje słowo jest takie. Jeden czy 1000 lat u Boga jest jak? Jeden dzień. Mówi, synu, to było wczoraj. Sprawa nie uległa przedawnieniu. Jedź i załatw mi tą sprawę, bo ci nie będę błogosławił. I on mówi, pojechał. Ten wjechał kawał drogi. To było w innym mieście. Przyjechał i musiał ileś tam czasu czekać, bo tamten szef go pamiętał i nosił urazę w sercu, więc specjalnie go poniżył. Musiał czekać. A kiedy już się naczekał i kiedy został przyjęty, i przeprosił już swojego szefa, mówi, przepraszam, że wtedy, kiedy rozstawaliśmy, to ja ci tak powiedziałem, chociaż jestem chrześcijaninem, nie powinienem był tego zrobić, więc dzisiaj przyszedłem, Bóg mnie przysłał, żebym cię przeprosił. A on wyprowadza go i mówi, popatrzcie, on się przyznaje, że był złym pracownikiem, chociaż Cook nie powiedział tego, że źle pracował, że się spóźniał, że słusznie go wywaliłem z pracy. On się do tego dzisiaj przyznał, przyjechał mnie przeprosić, wreszcie sumienie go ruszą, taki z niego chrześcijanin. I mówi, wdeptał go w podłogę. Więc on sobie poszedł do samochodu i mówi, Panie Boże, przeprosiłem go, ale dlaczego czuję się jeszcze źle? Bóg mówi, bo jeszcze nie za wszystko go przeprosiłeś. Jeszcze jest coś do zrobienia. Więc on mówi, Boże, nie rób mi tego. Ale poszedł. I znowu musiał 2 godziny przed tam biurem czekać, zanim go wpuścili. I znowu wdeptał go w podłogę. I mówi, kiedy tak stał już w tym biurze, mówi, Boże, jeszcze już tu jestem, już go chcę za wszystko przeprosić. Powiedz mi, co jeszcze. Bóg mówi, jesteś wolny. Drodzy, wiecie, co to znaczy wypuścić coś? Ale mówi, następne 2 miesiące to nie wie, jak przeżył. Był w niebie. Jego żona mówi, nigdy nie miałem tak dobrego męża. W kościele mówili, nigdy nie mieliśmy tak dobrego pastora. A on mówi, a nawet nie wiem, kiedy 2 miesiące zeszły. Byłem w niebie. Wreszcie to błogosławieństwo, które czekało w niebie, aż on przeprosi swojego szefa byłego, zeszło na ziemię. Bracia i siostry, potrzebujemy błogosławieństwa. Pozwólmy, żeby ono z nieba zeszło na ziemię. Nie bądźmy jak Herod, który tak zatwardzał swoje serce, że popatrzcie, jak jego degradacja szła. Najpierw Jan Chrzciciel, poniżył go, uwięził, później go zabił. Później sponiewierał, wyszydził, wydrwił Pana Jezusa, Króla Chwały. A później zabijał apostołów. A później Bóg powiedział stop. Do czasu dzban wodę nosi. Mówią, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Wreszcie przyszedł czas, że Bóg poraził Heroda. I zauważcie, w jaki sposób. Nic wcześniej nie pokazywało na to, co się ma stać. Nie było żadnych symptomów i objawów, prawda? Nic. To jest tak, jak ktoś dostaje udaru mózgu. Idzie facet ulicą, dobrze się czuje. I nagle cyk i nie ma. Tak mój sąsiad. Nawet wysokiego ciśnienia, mówi, nie miał nigdy. W momencie coś przyszło i jest sparaliżowany. Żadnych objawów wcześniej. Nic. Ale Słowo Boże mu mówiło, prawda? Ale Jan Chrzciciel mu zwiastował Ewangelię. Tam, będąc w więzieniu. A przecież słyszał o Jezusie, co czynił. Gdyby chciał się upamiętać. Drodzy bracia, drogie siostry. Potrzebujemy błogosławieństwa. Ale nie wszyscy jesteśmy pojednani ze sobą. Nie bądźmy Herodami. Nie trzymajmy braci w więzieniu. Nie pozwólmy, żeby mówiono o naszych braciach źle. Błogosławmy nasze żony, błogosławcie żony swoich mężów. Błogosławmy nasze dzieci i niech dzieci błogosławią swoich rodziców, tak? Bo wiecie, jak to działa. Dzieci obrażają się na rodziców, że wymagają, więc już z rodzicami nie chcą rozmawiać, tylko z kim rozmawiają? Z kolegami na ulicy, nie? I uczą się od nich. Różnych głupot. Przychodzi to do Polski, z Ameryki. Nie wszystko, co zielone, jak przychodzą, to dobrze, ale te inne rzeczy to niedobrze. Z Ameryki. Przychodzą złe zwyczaje. Młodzież ucieka na ulicę, powstają gangi. Jeden dokazuje przed drugim. Dlaczego? Tak. Dlatego, że nie znają zasady. Trzeba Jana Chrzciciela wypuścić z więzienia. Trzeba. Słyszałem o człowieku, który głosił kazania, a jego syn się na niego obraził. I ten człowiek płakał i nie mógł zyskać syna, bo syn się zaciął. I później przyszła policja i powiedziała, jak pan z nim porządku nie zrobi, sprzedaje narkotyki. Nie? Co ten kaznodzieja przeżył? Gdzie ten syn się tego nauczył? Na ulicy się nauczył, tak? Bo mówił, że ojciec jest zły. A ojciec, ja go znam, wcale nie był zły. Może trochę staroświecki, ale nie zły. Kochał swoje dzieci i kochał Boga. Tylko syn wolał na ulicę. Dam nauczkę moim starym. I przyszła policja. Do domu przyszła. Drodzy, honor schowajmy sobie do kieszeni. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Stańmy dzisiaj w miejscu pokory. Otwórzmy nasze serce. Wyznajmy nasze grzechy. Błogosławmy nawet tych, którzy nas przeklinają. Rozumiecie? Nawet tych, którzy są nam niesympatyczni. Tych, którzy o nas źle mówią. Błogosławmy. Bo kiedy uwolnisz, przychodzi błogosławieństwo. A kiedy nie, to będziesz w degradacji, tak jak Herod. Aż cię robaki stoczą. Straszna kolej rzeczy. A przecież możemy żyć w łasce i w pełni błogosławieństwa. Rozumiecie? Niebo się nad nami otwiera. Bóg jest łaskawy dla swojego ludu. Ale Izajasz prorokował, to nieboża ręka jest za krótka, aby nie mógł nam pomóc. Ale powiecie, co tam dalej jest? Ale to nie słyszę. Grzechy wasze, tak? To grzechy wasze są jak ściana między Bogiem a człowiekiem. To nie Boża ręka jest za krótka. To nasze grzechy. Ale przecież przychodzimy tutaj, żeby pod krzyżem, nie pod tym, bo to jest tylko symbol, ale przed Panem złożyć, prawda? Brud, grzech, niechęć, Wszystko, co jest w nas, jest niewłaściwe. To jest czas, żeśmy się pojednali. To jest czas, żeby lud zobaczył owoc i światło wychodzące z tego Kościoła. Bo wiecie, bo to nie jest zły Kościół, to jest Boży Kościół. Cokolwiek ludzie by nie powiedzieli, to jest Boży Kościół. Rozumiecie? Możecie powiedzieć, że to jest Boży Kościół? Chcę, żebyście powiedzieli, to jest Boży Kościół. Amen. Rozumiecie? Bo wiele rzeczy uznajemy za jasne, ale Słowo Boże mówi, że kiedy wypowiemy je, to one nas wybawiają, tak? Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznaje się ku zbawieniu. I diabeł musi zobaczyć, że Boży lud mówi głośno, że się nie wstydzi, nie tylko w sercu przed Panem i w komorze, ale że jeżeli wypowiadamy razem, to jesteśmy zgodni. I to jest Boży Kościół. I nie powiemy na ten Kościół źle, prawda? Nie pozwolimy, żeby diabeł mieszał. I nie pozwolimy, żeby wchodził do naszych domów. I nie będziemy mieli cichych dni, tak? Nie będziemy mieli cichych dni. I nie będziemy alienować nasze dzieci. I nasze dzieci nie będą się alienować od nas. I kiedy będziemy przychodzić tutaj, to będzie tylko jedność. Amen? Niech was Bóg błogosławi. I mnie też.